sola.
Godzina 6 minęła, a to oznacza, że na antenie Radia Lublin czas na program Busola. Dorota Homa, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. W naszym dzisiejszym spotkaniu oczywiście informacje z Konferencji Episkopatu Polski. Jest nowy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, jest także nowy przewodniczący i zastępca przewodniczącego również. Są także zapowiedzi o współpracy i o kolegialnych decyzjach, które miałyby tutaj być podejmowane w tych kwestiach ważnych. I o tych ważnych kwestiach, o których rozmawiali biskupi podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, na pewno będę chciała Państwu opowiedzieć już na początku. Chciałbym, abyśmy pracowali kolegialnie, żebyśmy wspólnie na poszczególnych zebraniach dogłębnie dyskutowali tematy, kwestie, które się pojawiają, żeby to był wspólny głos całej konferencji. Mówił arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, tuż po zakończeniu właśnie obrad. A te obrady zakończyły się 14 marca, więc w ubiegły czwartek. Oprócz tych informacji związanych z Kościołem Powszechnym, oczywiście także informacje z naszej diecezji. Festiwal Tempus Paschale się rozpoczął, no i przed nami kolejne koncerty. Będą także zaproszenia chociażby do udziału w rekolekcjach dla osób niesłyszących, dla tych, którzy pracują w służbie zdrowia, ale także dla innych grup, które mają dla siebie właśnie dedykowany taki czas. Droga krzyżowa w parafiach odprawiana jest zazwyczaj w piątki, natomiast 22 marca w miejscu wyjątkowym, bo na terenie byłego obozu nazistowskiego na Majdanku taka droga krzyżowa będzie miała miejsce. Wyjątkowa ze względu oczywiście także na rozważania, które co roku przygotowywane są przez młodzież, ale także we współpracy właśnie z Państwowym Muzeum na Majdanku. No i tutaj te rozważania w tym roku o drogi krzyżowej będą nawiązywały do losów miłości na przestrzeni wieków, od biblijnego przekazania miłości przez poszukiwanie miłości w losach więźniów Majdanka po szacunek wobec tego uczucia. Dzisiaj zaproszenie nie tylko dla młodych, ale dla wszystkich tych, którzy to nabożeństwo chcą przeżyć w taki właśnie nieco inny sposób. Będzie także zaproszenie do 24-godzinnej udziału w 24-godzinnej męce pańskiej według pism sługi Bożej Luizy Piacarety. To kościół na Poczekajce zaprasza na takie wyjątkowe nabożeństwo, modlitwę, która rozpocznie się 21 marca. O tym wszystkim będę chciała Państwu nieco więcej opowiedzieć do godziny 7. Zapraszam. Chciałbym, abyśmy pracowali kolegialnie, żebyśmy wspólnie na poszczególnych zebraniach dogłębnie dyskutowali tematy, kwestie, które się pojawiają, żeby to był wspólny głos całej konferencji, mówił arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który to właśnie został wybrany w ostatnich dniach tym przewodniczącym. Przyjmuję wolę biskupów jako ogromny kredyt zaufania z nadzieją, że wspólnie będziemy prowadzić nasz Kościół w Polsce drogami, które trzeba będzie odkrywać i które chcemy odkrywać.
Dla mnie jest to jakieś zaskoczenie duże, dlatego że owszem, media tak czy inaczej gdzieś tam wspominały o moim nazwisku. Tym niemniej ja nie mam aż tak dużego stażu biskupiego, zaledwie 7 lat. Więc byłem raczej przekonany, że ktoś inny wyjdzie jako przewodniczący. Stało się inaczej. Przyjmuję tą wolę biskupów jako taki ogromny kredyt zaufania. Z nadzieją, że wspólnie będziemy prowadzić nasz Kościół w Polsce drogami, które w jakiś sposób trzeba będzie odkrywać i które chcemy odkrywać, bo wiemy, że Kościół zawsze się reformuje w jakiś sposób. Kościół zawsze szuka nowych dróg przekazu Słowa Bożego. Kościół zawsze stara się docierać do ludzi, przekazywać te treści, które są najważniejsze, ale treści i odpowiednim językiem, językiem zrozumiałym, językiem, który będzie budował, który będzie jednoczył, językiem, który przede wszystkim wnosi coś dobrego, coś konstruktywnego do społeczności naszej. Przede wszystkim chciałbym, żebyśmy, tak jak to było dotychczas, pracowali kolegialnie, żebyśmy wspólnie na poszczególnych zebraniach dogłębnie dyskutowali tematy, które są, kwestie, które się pojawiają. Tych kwestii z pewnością jest sporo. Żeby to był wspólny głos całej konferencji. Zawsze z natury starałem się słuchać, współpracować, budować mosty porozumienia. Przede wszystkim po to, żeby decyzje, które są podejmowane, nie były podejmowane jednostronnie, ale przede wszystkim wypracowywane wspólnie, bo myślę, że zawsze wspólna decyzja jest czymś bardziej kompletnym niż nawet decyzja indywidualna. Także dziękuję wszystkim biskupom za ten wybór i z mojej strony zechcę zrobić wszystko, żeby nie zawieść właśnie tej nadziei czy tych nadziei pokładanych w mojej osobie.
Arcybiskup Józef Kupny, który tego samego dnia został wybrany przez zebranie plenarne na zastępcę przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zaznaczył, że dołoży wszelkich starań, by wspomagać przewodniczącego.
Dołożę wszelkich starań, żeby oczywiście, żeby wspomagać przewodniczącego, mojego tutaj współbrata w biskupstwie, ale oczywiście też mam pewną wizję, o czym będzie jeszcze okazja Państwu powiedzieć, dlatego że ja się nie przygotowywałem też do tego, że zostanę wybrany. W związku z tym nie mam żadnej kartki, którą teraz wyjmę i przedstawię program tego, co chciałbym zmienić. Na pewno mogę Państwa zapewnić, że będziemy mieli do czynienia z pewną ciągłością i zmianą. Tak to jest, że jest pewna ciągłość. To nie jest tak, że my zaczniemy teraz zupełnie od zera. To będzie kontynuacja pewna, czyli jednak jest pewna ciągłość w nauczaniu Kościoła. My tę ciągłość zachowamy, ale będzie też i pewna zmiana, bo chcemy tej zmiany. Ta zmiana, ona wiąże się z tymi szybkimi przemianami, które dokonują się w naszym życiu społecznym, politycznym, gospodarczym. Przecież my dzisiaj kierujemy orędzie ewangeliczne do wiernych, którzy z jednej strony właśnie korzystają z tego szybkiego obiegu informacji. Żyjemy w czasach, kiedy ludziom się żyje coraz lepiej. Trzeba to też powiedzieć, że jednak no, zrobiliśmy skok. Ja należę do tego pokolenia, które może porównać życie przed rokiem 89, potem te trudne chwile i dzisiaj. Żyje się coraz lepiej. I teraz jeszcze trzeba by do tego wszystkiego dodać, że te wszystkie zmiany tak szybko postępują, że współczesny człowiek no, oczekuje od nas bardziej adekwatnego przekazywania Ewangelii. To nie jest wcale takie proste, nad tym się trzeba pochylić. Ja nie miałem jeszcze nawet czasu, żeby z księdzem przewodniczącym konferencji na ten temat rozmawiać. Nie miałem jeszcze czasu, żebyśmy jakoś wspólnie się zastanowili, w jakim ta zmiana pójdzie kierunku, ale tak jak powiedziałem, na to można liczyć, dlatego, bo wsłuchujemy się w głos naszych wiernych. Po drugie, że rozumiemy te wszystkie współczesne zmiany i po trzecie, że chcemy po prostu w jak najkrótszym czasie reagować na te wyzwania, które przed nami stoją. I dlatego też o tym mogę zapewnić, o to będę się starał, oczywiście pod kierownictwem przewodniczącego konferencji.
Arcybiskup Józef Kupny to metropolita wrocławski, który zwrócił także uwagę, że wierni korzystają obecnie z szybkiego obiegu informacji. Te zmiany tak szybko postępują, że człowiek oczekuje od nas adekwatnego przekazywania Ewangelii. Do kwestii związanych z rodziną i małżeństwem nawiązał biskup Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polskiej do spraw rodziny. W czasie obrad podkreślaliśmy, że wobec głosów w debacie publicznej, które relatywizują wartość życia człowieczego i uderzają w rodzinę, przypomnieliśmy, że prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci jest podstawowym prawem człowieka.
Wydaje się, że jednym z najważniejszych tematów to jest sprawa kondycji rodziny, małżeństwa, ale też troska o życie. W czasie konferencji podkreśliliśmy, że wobec głosów w debacie publicznej, które relatywizują wartość życia ludzkiego i uderzają w rodzinę, nie trzeba tego wyjaśniać, że tych głosów jest dość sporo. Przypomnieliśmy, że prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci jest podstawowym prawem człowieka. Warto o tym pamiętać, że ta troska Kościoła o małżeństwo, o rodzinę, o życie, ona nie wypływa tylko i wyłącznie z objawienia. Bo bardzo często słyszę takie głosy, że to jest związane tylko i wyłącznie z wiarą człowieka. To wypływa z prawa naturalnego. Co więcej, my dobrze wiemy, że w Konstytucji, w artykule 18, bardzo mocno podkreślono to, że małżeństwo rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny, a także rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo są pod opieką Rzeczypospolitej Polskiej. A więc nie tylko troska Kościoła, ta pastoralna, ale opieka Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że to piękne sformułowanie, które też pokazuje nam, jaka jest droga w przyszłość. Biskupi zachęcili również do tego, aby w ramach duszpasterstwa rodzin wspierać rodziny, te, które mają dzieci, które są wielodzietne i żeby też pokazywać takie pozytywne przykłady rodzin. My też apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, nie tylko do ludzi wierzących, ale do wszystkich ludzi dobrej woli. Mówmy dobrze i pozytywnie i pokazujmy przykłady tego, że dzieci dla małżeństw, dla rodzin to jest skarb, to jest ogromna radość. Myślę, że też potrzeba nam takiego wspólnego działania, żeby wspierać małżeństwa, żeby wspierać rodziny. I zdajemy sobie sprawę, że problemów, które dzisiaj dotykają polskich rodzin, jest wiele. trzeba pochylać się nad tymi problemami, pomagać rodzinom tam, gdzie ta pomoc jest konieczna, ale jednocześnie pokazywać, że rodzina to jest taka zwyczajna, prosta, ale jednocześnie piękna droga, która prowadzi do świętości i do szczęścia. Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przygotował także pilotażowy program przygotowania do małżeństwa, ale to nie jest ten program, który my realizujemy we wszystkich parafiach w Polsce, bo wiemy, że w Polsce przygotowanie do małżeństwa jest rozpisane na 3 wielkie etapy. To jest to przygotowanie dalsze, przygotowanie bliższe i przygotowanie bezpośrednie. I o tym nie chcę mówić, bo to jest znane, już dość dobrze opracowane, ale przygotowaliśmy program pilotażowy, który opiera się na wytycznych Stolicy Apostolskiej i papieża Franciszka. I on polega na tym, że my nie tylko przygotowujemy do życia w małżeństwie i do życia w rodzinie, ale również wprowadzamy w rzeczywistość wiary, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że coraz częściej ludzie, którzy chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński, mają problemy ze swoją wiarą, potrzebują podprowadzenia, potrzebują pogłębienia wiary. I ten program pilotażowy również wprowadzamy w Polsce. Będzie on realizowany na razie w kilku diecezjach w Polsce.
Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, biskup Andrzej Czaja, przypomniał, że przeżywamy rok modlitwy w przygotowaniu do roku jubileuszowego 2025.
Kościół w Polsce przeżywa ten rok duszpasterski jako rok pod hasłem uczestniczyłem we wspólnocie Kościoła, ale równocześnie jest to rok modlitwy. Zawołał o tę modlitwę papież Franciszek, o modlitwę za piękne przygotowanie i potem przeżywanie, owocne przeżywanie roku jubileuszowego, który będziemy przeżywać w 2025 roku jako rok święty. Cieszą więc inicjatywy, jakie się rodzą. Okazuje się, że na to wołanie papieża Franciszka o modlitwę kościoły odpowiadają bardzo wieloma inicjatywami. Jedną z takowych, bardzo oddolna inicjatywa, będziemy już realizować w najbliższych dniach, 16-24 marzec, nowenna, takim hasłem akcja 21-20, modlitwa, która będzie modlitwą za ojczyznę, o zgodę w społeczeństwie naszym, zgodę w narodzie i o poszanowanie życia ludzkiego. Są także inicjatywy modlitewne, takie bardzo już dalekosiężne, czyli związane nie z przeżywaniem w przyszłym roku, roku świętego jubileuszowego, ale z przeżywaniem w 2033 roku szczególnego jubileuszu, 2000 lat od odkupienia. To szczególny czas wdzięczności, chcemy się już przygotowywać.
To już tylko przypomnę, że 13 i 14 marca w Warszawie odbywało się zebranie plenarne konferencji Episkopatu Polski, na którym został wybrany nowy przewodniczący konferencji, arcybiskup Tadeusz Wojda oraz zastępca arcybiskup Józef Kupny. Został również powołany zespół roboczy do spraw kontaktów z rządem RP w sprawie lekcji religii w szkole. Te niektóre zagadnienia właśnie były poruszane podczas zebrania plenarnego konferencji Episkopatu Polski. Teraz mam dla Państwa kilka zaproszeń. Koncerty w ramach festiwalu Tempus Paschale, dobrze już myślę, że znane mieszkańcom Lublina i nie tylko, bo to już 30. edycja, rozpoczęły się 14 marca i będą miały miejsce do 24 marca. Tak można powiedzieć, oczywiście nie codziennie, ale w wybranych dniach. I najbliższy koncert 19 marca we wtorek o godzinie 18 w Trybunale Koronnym przy rynku i na rynku. Ravel Piano Duo, Katarzyna Ewa Sokoło, Agnieszka Kozło. Kolejny koncert będzie miał miejsce w Niedzielę Palmową 24 marca i odbędzie się w Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie. Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej dla Państwa wystąpi. Będę oczywiście jeszcze o tym wydarzeniu także Państwu przypominać. Najbliższy koncert we wtorek 19 marca w Trybunale Koronnym. Skoro jesteśmy przy zaproszeniach, to jeszcze warto tutaj powiedzieć o dzisiejszym wykładzie u ojców dominikanów. Postać Maryi w opisie zwiastowania, tak jest tytuł tego wykładu, który wygłosi ksiądz profesor Henryk Drawnel z Ośrodka Badań nad Judaizmem II Świątyni KUL, Instytut Nauk Biblijnych KUL. Wykład rozpoczyna się o 17:00. Wstęp oczywiście na niego jest wolny. W hołdzie rodzinie Ulmów koncert będzie taki się odbywał dziś w Puławach w Kościele Miłosierdzia Bożego o godzinie 19:00. Wystąpią Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej. Będzie także tutaj sporo artystów, którzy będą chcieli Państwu się zaprezentować. Kościół Miłosierdzia Bożego w Puławach, godzina 19:00. Dziś ten koncert ma miejsce. Było o koncertach trochę, no to ciąg dalszy tych wydarzeń, które właśnie koncertowo niejako mają nas przygotować do świąt Wielkiej Nocy. Koncert wielkopostny z głębokości wołam. Śpiewy ormiańskie, gruzińskie, koptyjskie oraz muzyka cerkiewna, a wykonawcy to m.in. męski zespół wokalny Kairos. I tutaj już dziś także będzie można usłyszeć te właśnie wykonania. Kościół rektoralny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej w Lublinie, a więc Kościół Pobrygidkowski, 18.45, koncert wielkopostny. Symfonia pasyjna to z kolei zaproszenie do Domu Nadziei Lubelskiej Caritas na jutro o 18.30 w ramach polsko-ukraińskich działań integracyjnych Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas wybrzmi symfonia pasyjna w wykonaniu Lubelskiej Orkiestry Muzyki Rozrywkowej Filharmonia. To muzyczne dzieło opisujące mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Zaproszeni są wszyscy ci, którzy chcą kontemplować, chcą uczestniczyć w duchowej podróży poprzez symbolikę męki i zmartwychwstania, która to zostanie przedstawiona pod batutą kompozytora Kuby Wójcika. A tutaj także będą i rozważania, które jeszcze bardziej mają wprowadzić w ten klimat. 18.30 koncert w Domu Nadziei Lubelskiej Caritas już jutro. 24 godziny męki pańskiej według pism sługi Bożej Luizy Piacaretty. 21 maja Kościół na Poczekajce, rozpoczęcie o godzinie 16 Eucharystią, a zakończenie 22 marca o godzinie 17. To jest też 24 godziny adoracji Najświętszego Sakramentu i zaproszenie oczywiście na to wydarzenie, na tę kontemplację, na modlitwę, na mszę świętą są wszyscy ci, którzy właśnie chcieliby w ten sposób także przygotowywać się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. A skoro zaproszenie do przygotowywania się do świąt było, to warto tutaj wspomnieć o nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Takie nabożeństwa odprawiane są w każdy piątek, w każdej parafii. Są i dla dzieci, są dla młodzieży, są dla nas wszystkich. Natomiast na Drogę Krzyżową bo na terenie obozu koncentracyjnego na Majdanku co roku zapraszane są osoby młode, ale nie tylko, bo to wydarzenie co roku gromadzi naprawdę setki osób. W tym roku 22 marca, a więc w najbliższy piątek o godzinie 18, po raz 24 ta droga krzyżowa będzie sprawowana na terenie obozu koncentracyjnego. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Centrum Duszpasterstwa i Muzeum na Majdanku zapraszają wszystkich, którzy chcieliby w tym wyjątkowym miejscu modlić się, rozważając kolejne stacje Drogi Krzyżowej. W tym roku rozważania Drogi Krzyżowej będą nawiązywały do losów miłości na przestrzeni wieków. Od biblijnego przykazania miłości przez poszukiwanie miłości w losach więźniów Majdanka po szacunek wobec tego uczucia dzisiaj. Tradycyjnie również uczestnicy wydarzenia nie zapomną o modlitwie w intencji pokoju. Jak co roku na zakończenie spotkania wybrzmi modlitwa o pokój skierowana do Boga przez przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego oraz Kościoła greckokatolickiego. Ta droga krzyżowa rozpoczyna się o godzinie 18 i tutaj myślę, że też warto o tym pamiętać i być może wybrać się, kto nie miał okazji, naprawdę warto. Rekolekcje dla osób niesłyszących i słabosłyszących będą miały miejsce 18 i 19 marca w kościele przy ulicy Kasztanowej, czyli w kościele świętego Antoniego Padewskiego. O godzinie 16 w poniedziałek jest nauka rekolekcyjna, o 17 adoracja Najświętszego Sakramentu, a o 17.30 msza święta. Rekolekcje wygłosi ksiądz Paweł Kasprzak, niesłyszący kapłan diecezji katowickiej, duszpasterz osób głuchych. We wtorek msza święta, nauka rekolekcyjna o 16, o 17 msza święta. Spowiedź święta w języku migowym będzie możliwa w czasie rekolekcji. To ważna informacja, jeżeli Państwo wiedzą o osobach, które mogłyby z tego skorzystać, warto ich o tym także powiadomić. Rekolekcje wielkopostne służby zdrowia mają miejsce od dziś, o 11.30 będzie msza święta pierwsza. Do wtorku odbywają się w kościele rektoralnym przy ulicy Staszica w Lublinie. Te rekolekcje prowadzi ksiądz Emil Nazarowicz, rektor kościoła pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza w Nałęczowie. Dziś nauka o 11.30, jutro o 18.00, we wtorek również o 18.00 będzie także możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. A jeżeli jesteśmy już przy wydarzeniach, o których warto wiedzieć, to wczoraj, 16 marca, rozpoczęła się nowenna w intencji ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego. Nowenna od 16 do 24 marca w kościele pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Lublinie. Codziennie sprawowane są msze święte o 7.30 i o 18.00, w niedzielę o 8.00 i o 17.00. I po tych mszach świętych właśnie jest ta nowenna, która jest sprawowana w intencji ojczyzny. Kto jest zainteresowany tą inicjatywą, myślę, że warto wejść na stronę bobola.pl i tutaj odnaleźć szczegóły związane z tym. W Busoli czas teraz na rozmowę, na którą zaprasza Ania Kośmiej i jej gość.
Moim rozmówcą jest ksiądz Emil Kancir z parafii Świętej Rodziny w Lublinie. Post, jałmużna i modlitwa to trzy podstawowe praktyki Wielkiego Postu, które przygotują nas do świąt wielkanocnych.
Przede wszystkim Kościół przypomina nam o tych takich fundamentach, jeśli chodzi o Wielki Post i o tych trzech praktykach, na które trzeba zwrócić uwagę, które są nie tylko właśnie fundamentem tego czasu, tych 40 dni przygotowania do świąt, ale są też fundamentem naszej wiary i o których to fundamentach często zapominamy tak na co dzień. A Wielki Post jest takim dobrym właśnie momentem, żeby troszeczkę się obudzić, otrząsnąć i sobie przypomnieć o tych podstawach. Modlitwa, wiadomo, że to jaka jest nasza modlitwa, taka też jest nasza wiara i dlatego w Wielkim Poście szczególnie trzeba się zatrzymać i pomyśleć, jak wygląda moja modlitwa, co mogę poprawić, a przede wszystkim znaleźć czas na modlitwę i na pewno w Wielkim Poście mamy większe możliwości, jeśli chodzi o modlitwę, czy indywidualną, czy też wspólnotową. Też jest wezwanie do postu, wiadomo, od środy popielcowej w zasadzie już tak post jest mocno wyakcentowany. I post jest po to, żeby też uświadomić sobie jakieś tam własne słabości, ale też chcemy pokazać, że chcemy też walczyć z tymi słabościami różnymi i że jest w nas prymat ducha nad ciałem i chcemy różnymi swoimi ograniczeniami, jeśli chodzi o ciało, chcemy panować. Także post oczywiście tutaj może nam dużo pomóc, jeśli chodzi też o doświadczenie tego, do czego Kościół wzywa, by móc doświadczyć takiego na nowo głodu Pana Boga, czyli tego pragnienia najgłębszego, które jest w ludzkim sercu i które to pragnienie często albo sami zagłuszamy w życiu codziennym, albo inne czynniki w nas zagłuszają. No i ostatnia praktyka wielkopostna, jałmużna, oczywiście każe nam troszeczkę bardziej dostrzec drugiego człowieka, zobaczyć jego potrzeby. Nie chodzi tutaj też tylko i wyłącznie o wymiar ten materialny, żeby wychodzić z jakąś konkretną ofiarą materialną, chociaż to też jest dobrze widziane, ale też żeby właśnie ogólnie zobaczyć drugiego człowieka, zobaczyć jego potrzeby, także te duchowe, dostrzec jego różne oczekiwania, wyjść poza własny egoizm. Myślę, że ta praktyka, którą jest jałmużna, ona w tym bardzo dobrze pomaga.
Wierni podczas Wielkiego Postu podejmują postanowienia. Co zrobić w momencie, kiedy ulegniemy naszym słabościom?
Postanowienia wielkopostne, one uczą nas takiego ducha ofiarności też, że chcemy coś dać od siebie, rezygnujemy z czegoś, co nie jest może do końca jakieś tam złe, ale chcemy z tego zrezygnować, żeby chociażby właśnie pokazać siłę naszego charakteru, siłę woli, czy chcemy to ofiarować w jakiejś konkretnej intencji, czy chcemy pokazać, że coś nad nami nie panuje, tylko my mamy nad tym kontrolę. I myślę, że po to też te praktyki podejmujemy. Jeśli upadniemy w realizacji tych praktyk, to nie jest powód do tego, żeby się poddać i zaniechać, tylko żeby powstać i walczyć dalej. To tak jak rozważamy stację drogi krzyżowej, Pan Jezus upada jeden, drugi, trzeci raz, ale zawsze powstaje i uczy nas właśnie też w tym powstawać. Jak to mówiąc językiem sportowym, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, nawet jak ponosisz porażki, ale jeśli się podnosisz i walczysz, to cały czas gdzieś tam możesz wygrać jeszcze.
Właśnie jedną ze wspomnianych już wcześniej praktyk wielkopostnych jest modlitwa. I ta modlitwa również jest w nabożeństwach wielkopostnych, czyli w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach. O czym te nabożeństwa mają nam przypominać?
No przede wszystkim one chcą nas przygotować bardzo mocno do przeżycia tego czasu najważniejszych dni w roku liturgicznym, w roku kościelnym, dni Triduum Paschalnego i nawiązują do męki i śmierci Pana Jezusa. ale też właśnie chcą nam przypomnieć, że i w nasze życie, w naszą codzienność, w nasze powołanie jest też wpisany krzyż, który musimy się uczyć przyjmować. Jest wpisane coś takiego jak ofiara, jak służba i dlatego ludzie tak chętnie też uczestniczą w tych nabożeństwach.
A co z rekolekcjami wielkopostnymi?
To jest już takie bezpośrednie przygotowanie do świąt zmartwychwstania poprzez wsłuchiwanie się w nauki rekolekcyjne, poprzez Boże Słowo. To jest już takie, można by powiedzieć, najmocniejszy akcent Wielkiego Postu. Często młodym ludziom mówię, że właśnie czas Wielkiego Postu, a już najmocniej właśnie ten czas rekolekcji, on jest po to, żeby nas przygotować później do takiego też, wiadomo, że do świąt zmartwychwstania najmocniej, żebyśmy jak najlepiej ten czas przeżyli, ale później na tym, co zbudujemy w okresie Wielkiego Postu, z tego korzystamy przez cały rok liturgiczny, przez cały rok kościelny i czerpiemy z tego siłę duchową przede wszystkim.
Ja teraz Państwa zapraszam do wysłuchania słów Ewangelii na dzień dzisiejszy oraz komentarza, który przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Szczęść Boże, witajcie w piątą niedzielę Wielkiego Postu. Czytamy Ewangelię według świętego Jana. Wśród tych, którzy przybyli na święto, aby oddać cześć Bogu, byli także Grecy. Przyszli oni do Filipa, pochodzącego z Betsajdy w Galilei i poprosili: Panie, pragniemy zobaczyć Jezusa. Filip powiedział o tym Andrzejowi, a następnie obaj przekazali to Jezusowi. Jezus zaś im rzekł: nadeszła już godzina, aby Syn Człowieczy doznał chwały. Uroczyście zapewniam was, jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, pozostanie to tam samo. Jeśli zaś obumrze, przynosi obfity plon. Ten, kto kocha swoje życie, traci je. Ten zaś, kto je nie przecenia swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Jeśli ktoś mi służy, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie też mój sługa. Jeśli ktoś mi służy, Ojciec okaże mu cześć. Teraz jestem głęboko wstrząśnięty. I cóż mam powiedzieć? Ojcze, ocal mnie od tej godziny. Przecież przyszedłem z tego powodu, dla tej godziny. Ojcze, uwielbij swoje imię. Wtedy zabrzmiał głos z nieba. Już uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Ludzie, którzy tam stali i słyszeli ów dźwięk, mówili: zagrzmiało. Inni jednak twierdzili: anioł przemówił do niego. Jezus, widząc, wyjaśnił: głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, lecz ze względu na was. Teraz dokonuje się sąd nad tym światem. Teraz zostanie usunięty władca tego świata. Ja natomiast, gdy zostanę wywyższony nad ziemią, pociągnę wszystkich ku sobie. Powiedział to, aby zaznaczyć, w jaki sposób miał umrzeć. Po wskrzeszeniu Łazarza i uroczystym wjeździe do Jerozolimy, w tym tłumie, który gromadził się wokół Jezusa, znaleźli się Grecy, którzy proszą: chcemy zobaczyć Jezusa. I pozornie Jezus im tej odpowiedzi nie udziela. Ale zobaczcie, w jaki sposób właśnie im ukazuje siebie, mówiąc: nadeszła już godzina, aby Syn Człowieczy doznał chwały. Jezus wyraźnie mówi w całej tej wypowiedzi o krzyżu. Tylko on krzyża nie traktuje jako miejsca kaźni, jako miejsca uniżenia, poniżenia człowieka. On krzyż, nasz Jezus i Pan, odkrywa jako miejsce uwielbienia. To jest ta cena, którą Jezus płaci za moje życie wieczne. Tym bardziej, że jak mówi o śmierci, jego dusza doznaje wstrząsu. Mówiąc krótko, boi się. Czyli Jezus, który jest Bogiem, umiera jako człowiek. Cierpi jako człowiek. Musimy mieć tego świadomość, bo tutaj to bardzo mocno i wyraźnie Jezus podkreśla. I jednocześnie mówi o tym, że ziarno, które obumiera, dopiero przynosi plon obfity. Zobaczcie, Jezus swoją miłością, swoim miłosierdziem, niejako poprzez swoją śmierć, chce wypalić swoją miłość w moim sercu. Chce moje serce na nowo przemienić swoją miłością, którą na krzyżu w sposób najpełniejszy udowadnia, że ona w nim jest. To jest ta operacja. Gdzieś czytałem takie fajne zdanie: na żywym sercu, gdzie Jezus, umierając, chce w nas wydać jak najlepszy owoc. Jeszcze mamy kilka dni Wielkiego Postu. Warto o tym pamiętać.
Życzę Państwu spokojnej, dobrej niedzieli. Życzę także udanego tygodnia pracy. Do usłyszenia za tydzień.